A teraz przystąpimy do powtórzenia poprzedniego wykładu, żeby móc kontynuować. A więc mówimy, umiłowani, o różnych stopniach oddziaływania demonicznego na ludzi. Na zarówno wierzących, jak i niewierzących. I powiedzieliśmy sobie, że pierwszym stopniem, któremu praktycznie wszyscy podlegamy, są wzmianki w Piśmie Świętym, iż Jezus temu także podlegał i apostołowie podlegali, to jest kuszenie. To jest kuszenie, a więc kuszenie do zła, do uczynienia czegoś złego. I prawda jest taka, że w momencie, gdy się nawracamy, to kuszenie się podwaja, to się wzmaga. I stąd niektórzy wierzący nie mogą sobie tego, nie mogą zrozumieć, jak to jest, że dopóki się nie narodziłem na nowo, nie czułem w sobie aż tylu pokus, ile czuję teraz. Jakże często ludzie, którzy przeżyli chrzest Duchem Świętym, przychodzą do mnie i mówią: bracie, myśmy przed tym nie mieli tyle pokus, ile mamy teraz. Myśmy nie doświadczali w sobie tylu konfliktów, ile doświadczamy teraz. Jest to prawidłowe. To znaczy, że jesteś na prawidłowej drodze. To nie znaczy, że zboczyłeś, skoro przeżywasz pokuszenia. Przed nimi nikt się nie ochroni. Drugim stopniem, jesteśmy atakowani, to już jest krok dalej, to jest presja. To jest presja, a więc to już jest wywieranie jakby gwałtu, siłą, wywieranie presji, abyśmy to zrobili. To już nie jest delikatne kuszenie, zrób to, proponuję, ale jak gdyby wywieranie presji, to musisz to zrobić. Trzeci stopień to jest obsesja, to jest właściwie już bardzo bliskie opanowania demonicznego, ale jeszcze nie opanowanie. Niemniej jednak człowiek, który już jest w tym stadium, o niczym innym praktycznie nie potrafi mówić, jak tylko na przykład o seksie, o niczym innym nie potrafi myśleć, jak tylko o seksie. Jeśli jest duchem nieczystości, jeśli duch nieczystości jest jego obsesją, a więc poddał się obsesji ducha nieczystości i tak dalej. A zatem człowiek, który jest w tym stadium, już jest jakby nasiąknięty, przesiąknięty tym duchem, który na niego wywiera ten stopień. I wreszcie ten najbardziej niebezpieczny, ostatni, to jest demoniczne opanowanie. Powiedziałem wam poprzednio, że demoniczne opanowanie ma miejsce wtedy, gdy demon albo demony zamieszkują w człowieku. Zamieszkują pojedynczo lub zamieszkują gromadnie. Albo pojedynczo, albo gromadnie. I ma ono miejsce wtedy, gdy już wola tego człowieka zostaje opanowana przez demona. I ten demon już za tego człowieka decyduje. I wtedy człowiek potrafi mówić, nawet nieświadomy tego, co mówi. Wbrew swojej woli potrafi mówić to lub owo. Robić to lub owo wbrew swojej woli. Nie chce, ale nie ma możliwości zapanować nad sobą. To już jest tak zwane po grecku daimonizomai, a więc opanowanie przez człowieka, zawładnięcie wolą ludzką przez demona. I drogi do demonicznego opanowania są w zasadzie dwie. Przyczyny demonicznego opanowania są w zasadzie dwie. Powiedziałem poprzednio, że są przyczyny sprowokowane, wtedy kiedy człowiek świadomie, dobrowolnie, bez żadnych jakichś nacisków, dobrowolnie, świadomie, z premedytacją szuka kontaktu z demonami, otwiera się na demony i to jest wówczas sposób sprowokowany, metoda, przyczyna sprowokowana. I ta przyczyna sprowokowana, czyli ta metoda, ten sposób, podzieliliśmy sobie, czy nie podzieliliśmy się sobie, ja dzisiaj to chcę zrobić, na jakby trzy drogi sprowokowania, trzy drogi prowokujące demony do zawładnięcia człowiekiem. To jest okultyzm i na tym się zatrzymaliśmy i powiedzieliśmy sobie, że okultyzm zawiera jakby trzy działy. Do okultyzmu należy magia. Magia jest to chęć uzyskania mocy od demonów w celu panowania nad ludźmi. I daliśmy tutaj przykład Szymona Czarnoksiężnika, o którym ludzie sądzili, że jest to wielka moc, a jeszcze perfidnie twierdzili, że jest to wielka moc Boża. Bo diabeł nigdy nie występuje w sposób jawny, otwarty. Jak powiedziałem na którymś wykładzie, on zawsze staje za kimś. On zawsze się za kimś ukrywa. On zawsze za kimś się tam gdzieś umieszcza. I w związku z tym tutaj także jak gdyby przybiera taką pozę, że ludzie mniemali, że to jest moc Boża. I także i dzisiaj, gdy ludzie posługują się mocą demoniczną, to żaden z tych, który się tą mocą demoniczną posługuje, nie powie, że to jest moc demoniczna. Zawsze przepisuje to albo Bogu, albo jakiejś nadprzyrodzonej, jakiejś opatrzności, albo jakimś bioprądom, albo jeszcze czemuś innemu, ale nie nazwie tego z imienia, że to jest demoniczne. No bo wtedy któż by go chciał słuchać, któż by się chciał poddawać pod jego zwodnicze praktyki. A więc magia jest to próba, jest to chęć uzyskania mocy pochodzącej od demonów po to, żeby czynić to lub owo, wykonywać takie lub inne praktyki. Drugi sposób okultyzmu, czy drugi dział okultyzmu, to jest przepowiadanie. To jest, tu chodzi o uzyskanie wiedzy z nadprzyrodzonego świata, a więc duchów demonicznych, uzyskanie wiedzy co do przyszłości. I w związku z tym różnego rodzaju wróżby, przepowiadania, wróżenie, astrologia, horoskopy, kryształowe kule, psychometria, karty tarota, chiromancja, to wszystko, co należy do wróżenia, przypowiadania przyszłości, to jest właśnie chęć pozyskania wiedzy, poznania ze świata ciemności od duchów ciemności. I wreszcie trzeci dział okultyzmu to jest spirytyzm. Trzeci dział okultyzmu to jest spirytyzm. Spirytyzm jest to próba, jest to usiłowanie nawiązania kontaktu z duchami zmarłych. A więc spirytyzm zajmuje się wywoływaniem duchów, niedemonicznych duchów, ale duchów osób zmarłych. Ukazują się wtedy duchy osób zmarłych. No oczywiście możemy powiedzieć tak, że to nie są duchy osób zmarłych, ponieważ Biblia wyraźnie stanowi, że z zaświatu, po przekroczeniu bariery, jaką jest grób, nikt się nie może po raz kolejny, czy kolejny i kolejny na tej ziemi pojawiać. W Ewangelii Łukasza jest powiedziane, nikt stamtąd tutaj przyjść nie może, ani stamtąd tam na ziemię przyjść nie może. A zatem to nie jest duch, to nie są duchy ludzi umarłych, którzy by wracali na skutek takich czy innych praktyk spirytystów, którzy by wracali na ziemię, by się ludziom pokazywać. Prawda polega na tym, że to są znowu duchy demoniczne, które przybierają postać tych ludzi zmarłych. I często się słyszy, że temu się ktoś objawił. Czasem słyszymy, że się matka objawiła, mama się pojawiła po śmierci, ojciec się pojawił po śmierci. zgodnie z Biblią, to są rzeczy absolutnie niemożliwe. To są rzeczy niemożliwe. Nikt stamtąd się już pojawić nie może, a skoro nie może się pojawić osoba, duch, który jest wywoływany, to się objawia demon, który przybiera postać tej osoby. I niestety nieszczęśni ludzie wierzą, że to się objawiła ta osoba, której ducha wzywano, a tymczasem ten, który się objawił, to jest duch zwodniczy. A więc spirytyzm polega na wywoływaniu duchów ludzi umarłych. I pewnie wiecie, że na świecie są potężne nawet zbory spirytystyczne, w których wywołuje się duchy osób zmarłych i korzysta się z ich rad, z ich nauki, z ich zaleceń i tak dalej. I muszę powiedzieć, że tego rodzaju praktyki, chyba wszystkie, i magia, i przepowiadanie, i spirytyzm, bardzo często kończą się załamaniem umysłowym, psychicznym, a także samobójstwem. Wielu ludzi, którzy popełniają samobójstwo, prawdopodobnie wcześniej, jeśli by się byli szczerzy i otwarci, przyznałoby się do jakichś praktyk okultystycznych albo spirytystycznych. I teraz, gdy znajduje się ich życie w kryzysie, to się w sposób jakiś szczególny objawia. Osobiście znam przypadek, nie jeden, ale w tej chwili ten jeden mi przychodzi na pamięć, ponieważ miał on miejsce w zborze, w którym pastorowałem. Mieliśmy takiego brata, który co do tego, że był nawrócony, że był bratem, nie było żadnych wątpliwości. Nawet usługiwał od czasu do czasu Bożym Słowem. Stawał, nie za mojej kadencji, podczas gdy ja jeszcze nie byłem tam pastorem, on od czasu do czasu usługiwał Słowem. A potem, gdy ja zostałem pastorem, co jakiś czas, w miarę regularnie, jego żona dzwoniła do mnie i prosiła, żebym przyszedł, ponieważ z jej mężem dzieją się rzeczy no, trudne. I gdy przychodziłem do niego, to rzeczywiście był to człowiek wewnętrznie absolutnie rozdarty, zrujnowany. Nawet próbował raz czy dwa razy popełnić samobójstwo. A nade wszystko, co jakiś czas tracił pewność zbawienia. I gdy go odwiedzałem, gdy z nim rozmawiałem, on rozkładał ręce i mówił: bracie, ja nie wiem, czy ja jestem zbawiony. Modliliśmy się i tę pewność on jak gdyby na nowo powracała. I przez miesiąc może było dobrze, a potem znowu żona dzwoniła: bracie, przyjedź, bo z moim mężem znowu jest źle. On znowu rozpacza, on znowu jest przygnębiony, on znowu myśli o samobójstwie. Przyjeżdżałem, modliłem się, gromiłem i znowu następowała poprawa. Jednego dnia, gdy przybyłem po raz kolejny, usiedliśmy we dwójkę, ja go zapytałem: bracie, jesteś już w takim wieku, że w każdej chwili możesz się spodziewać odejścia, rozstania z tą ziemią, bo już w takim wieku był, już był zaawansowanym wieku. Więc pytam, powiedz mi tak szczerze przed Bogiem, czy ty przypadkiem nie zajmowałeś się gdzieś kiedyś młodości spirytyzmem, magią, wróżeniem? A więc czy się gdzieś przypadkiem tymi rzeczami nie zajmowałeś? On zamilkł na chwilę, a potem mówi: no wiesz, bracie, no jak byłem małym chłopcem, pasałem krowy gdzieś tam po Czantori i tam był taki dom, w którym zajmowano się wywoływaniem duchów. I jak ja tam pasłem w pobliżu tego domu krowy, to oni mnie przywoływali, oni mnie zapraszali. I tak dla żartów ja tam czasem się w tym domu pojawiałem i brałem udział w tych seansach spirytystycznych. A więc oglądałem to, co te zjawy, te duchy, które się tam pokazywały. I mówi: ale to było jak ja byłem dzieckiem, a to było jak byłem małym chłopcem. Czyżby to miało jakiekolwiek znaczenie? I musiałem mu wtedy powiedzieć: bracie, to są skutki. To są skutki. Dzisiaj diabeł chce, żebyś mu zapłacił za to, czego byłeś świadkiem, co ci udostępniał, co widziałeś. Dzisiaj płacisz cenę, bo to tak bardzo często bywa. Tak bardzo często bywa, że nas, że ludzi młodych, naiwnych wciąga, pokazuje. To nie musi być, nie musisz to nawet brać na serio. Możesz brać na żarty, możesz żartować. Za chwilę powiem inny przykład. Mogą to być tylko żarty, ale u diabła nie ma żartów. To w twoich oczach mogą być żarty, to w naszych oczach mogą być żarty, ale u diabła to nie są żarty. On traktuje tę sprawę poważnie. I w przypadku tego człowieka tę sprawę też potraktował poważnie. Przez potem wiele lat nie było żadnych efektów. On się nawrócił, jakbym powiedziałem. On usługiwał Słowem Bożym, powiedziałem. Tak, wszystko było w porządku. Ale w pewnym momencie, gdy już jego życie było nad grobem, nagle diabeł sobie przypomniał, że ten człowiek uczestniczył w seansach spirytystycznych. Dlaczego więc nie skorzystać z okazji, żeby w ostatniej chwili jeszcze go odzyskać? Wtedy, gdy już umysł nie funkcjonuje, jak funkcjonować powinien, wtedy, gdy trzeźwość umysłu już nie jest taka, jak być powinna, dlaczego teraz jeszcze nie przypuścić szturmu, ataku, żeby go pozyskać, odzyskać? Skoro tak się stało, że się nawrócił i odszedł, to teraz jeszcze spróbuję go odzyskać. Niestety ten człowiek przeżywał dramat. Przeżywał dramat. Nie wiem, czy mam wam powiedzieć do końca prawdę, czy nie, ale prawda zakończyła się na... Prawda jest taka, że w ostateczności ten człowiek popełnił samobójstwo. Jednym słowem, powiesił się. Powiesił się. No i tak się zakończył dramat jego życia. Dlatego, że tego rodzaju praktyki nigdy nie przychodzą płazem. Nie przychodzą tak bez niczego. Muszę wam powiedzieć, że dziesiątkom ludzi, zwłaszcza w wieku sędziwym, starczym, udzielałem rady i z nimi się modliłem. I gdy wielu z nich na starość ma tak zwaną manię prześladowczą, manię polegającą na tym, że ktoś zna ich życie, czyha, że ktoś ich chce zabić, otruć. Od choćby z Nowej Soli, starszą siostrę pamiętam, gdy przyszliśmy z pastorem, by ją odwiedzić, ona usiadła z nami, zrobiła nam herbatę, siedzieliśmy przy stole i piliśmy tę herbatę, a ona nagle chwyciła się za ucho i mówi: bracia, słyszycie? Słyszycie? Mówimy: nic nie słyszymy. Nie słyszycie? Gaz? Przecież gaz puszczają. Nie słyszycie szumu gazu? Nic nie słyszymy, mówimy. Nie, to sąsiedzi gaz puścili, chcą mnie otruć. Oni od wielu, wielu już dni chcą mnie otruć. Mania prześladowcza. Ona nie spała w nocy, bo bała się, że ją sąsiedzi chcą otruć, puszczają gaz, bała się syku gazu. W dzień bała się syku gazu. A gdy potem świadom tego, co może być przyczyną tego, zaczęliśmy rozmawiać i tak powoli, powoli, powoli wchodzić w jej lata i weszliśmy aż gdzieś tam do jej dziecięcych lat, do jej może okresu młodzieńczego, to nagle się okazało, że tak, gdzieś tam z dziewczynami zabawiały się w jakieś wróżenie. Chciały wiedzieć, kto to będzie kto będzie jej mężem, czy będzie wysoki, czy niski, czy brunet, czy szatyn, czy taki, czy owaki. I w związku z tym, no, chciały wiedzieć. I ciekawość spowodowała, że poszły gdzieś do jakichś wróżek i zaczęły sobie wróżyć. Mało zaczęły w to wierzyć. I oto teraz, gdy gdy się posunęła w wieku, gdy jej umysł już nie funkcjonował w sposób właściwy, nagle diabeł przypuścił szturm w nadziei, że uda mu się tę ofiarę, której kiedyś wyświadczył usługę, teraz odzyskać. I to, jeśli się nawet nie objawia w młodzieńczym wieku, potem w wieku średnim, to najczęściej się to objawia, albo bardzo często to się objawia w wieku, gdy człowiek już zaczyna powoli, powoli tracić kontrolę nad sobą samym. Wtedy diabeł przypuszcza szturm. I to się bardzo często kończy załamaniem umysłowym albo samobójstwem. I w związku z tym, że są to niebezpieczne praktyki, a więc praktyki okultystyczne, Biblia w sposób absolutnie zdecydowany, zabrania tych praktyk. I to nie jest widzimisię Boga. To nie jest Boże tylko Boży kapres. Ponieważ Bóg widzi, jak tragiczne są następstwa tego, dlatego Bóg, kierując się dobrem ludzi, zabrania tych praktyk. To nie jest widzimisię Boga. Po prostu Bóg jest świadom tragizmu tych osób, które się tym parają, dlatego zabrania tych praktyk. Wszystkich trzech praktyk. Bóg zabrania i magii, i przepowiadania przyszłości, i spirytyzmu. Bóg zabrania. Spójrzcie do Bożego Słowa. Ja sądzę, że wszyscy te miejsca Bożego Słowa mniej lub bardziej znacie. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 18, od wiersza 9 do wiersza 14. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 18, od wiersza 9 do wiersza 14. Strona 215. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg Twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Poczekam, bo słyszę szelest kartek. Strona 215, rozdział 18, wiersz 9. Gdy tedy wejdziesz, to mówi Bóg do swojego narodu, do Izraela. Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg Twój ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień. Ani wróżbita, ani wierzbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, czyli spirytysta, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Tu jest także pewien rodzaj spirytyzmu. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg Twój, wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem Twoim. Gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwoli. Izraelu, ta sprawa była tak zdecydowanie postawiona, iż każdy, kto się tymi rzeczami parał, zajmował, miał być ukamionowany. Za to groziła śmierć. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 22, wierszu 18, czytamy, że tacy ludzie, którzy tym się zajmowali, mieli być pozbawieni życia. Czytamy, czarownicy nie zostawisz przy życiu, żeby nie rozsiewała zła, żeby nie służyła jako kanał dla demonów. Dlatego nie pozostawisz takiej osoby przy życiu. W pierwszej Księdze Królewskiej także o tym czytamy, ale dzisiaj sobie już to pozostawimy. Ale nie myślcie, że to jest tylko wola Starego Testamentu. Także w Nowym Testamencie spotykamy tego rodzaju zakazy. W Nowym Testamencie także spotykamy tego rodzaju zakazy. Biblia powiada, że w Królestwie Bożym nie będzie między innymi czarowników, a więc tych, którzy się tymi rzeczami zajmują. Dlaczego Bóg jest tak bezkompromisowy wobec okultyzmu? Dlaczego Bóg jest tak bezkompromisowy? Już po części powiedziałem. Ponieważ kontakt z okultyzmem oznacza poddanie się kontroli sił zbuntowanych przeciwko Bogu. Jeśli ktoś nie może rozpocząć dnia bez wejrzenia w to, co mówią horoskopy, to jest kontrolowany przez ducha horoskopu. A więc jest kontrolowany przez innego ducha niż Duch Boży. Ten człowiek staje się wtedy sługą ducha, który te horoskopy układa. Dalej, po drugie dlatego, ponieważ przekracza się granice poznania ustanowione przez Boga. Są niektóre rzeczy, które Bóg w mądrości swojej, z woli swojej uznał za zakryte, za zamknięte, zasłonił kotarę i nie chce, żebyśmy wybiegali w przyszłość, żebyśmy poznawali naszą przyszłość, żebyśmy poznawali te rzeczy, które Bóg zakrył przed nami. Natomiast wróżbiarstwo, przepowiadanie przyszłości i tak dalej, jak gdyby odsuwa tę kurtynę i w ten sposób wykracza się poza wolę Bożą. Po trzecie, ponieważ wchodząc w kontakt z siłami demonicznymi, osiąga się władzę demoniczną, osiąga się moc demoniczną do zarobkowania, załóżmy, do szantażowania innych przez postrach. Widzicie, o Szymonie Czarnoksiężniku jest powiedziane, że była to wielka moc Boża, więc wszyscy przed nim drżeli, wszyscy się go bali. Dzisiaj także. Wszyscy się boją. Może tu na tych terenach nie jest to aż taki problem, ale gdybyście pojechali w okolice Hajnówki, to tam w co drugiej wsi jest tak zwana, tak się to tam nazywa, tak najczęściej są to tak zwane babki, czyli babki, które wróżą. Nie wiem, dlaczego je tak nazywają. I kiedyś przyjeżdżałem w Orli, koło takiego domu, gdzie wróży taka babka, to o godzinie chyba 7 rano kolejka już była być może na kilometr. Ludzie stoją, żeby im powróżono, żeby im przepowiedziano. I teraz niech ktoś spróbuje powiedzieć, że nie będzie jej słuchał. Co ona powie, to będą robić. I w ten sposób ci ludzie szantażują. I w ten sposób ci ludzie panują nad wolą tych ludzi, którzy do nich przychodzą. I to jest zniewalanie, obezwłasnowolnianie, a przecież Bóg czegoś takiego nie robi. Bóg nigdy nikogo do niczego nie zniewala, nie ubezwłasnowalnia, a te duchy to właśnie robią. Po czwarte dlatego, że w końcu siły demoniczne stojące za tymi właśnie praktykami przynoszą człowiekowi albo psychiczną zgubę, albo i psychiczną, i fizyczną zgubę. I pozwolę sobie teraz powiedzieć wam o pewnym zdarzeniu. Tu, niedaleko stąd miało ono miejsce, a ponieważ w jakimś sensie także w to byłem zaangażowany, więc pozwolę sobie wam to opowiedzieć. To, o czym opowiem, wydarzyło się, czy początek swój miało w Jastrzębiu-Zdroju. Mieszkał tam pewien górnik z żoną, było to bezdzietne małżeństwo. Mieszkał w domku, ponieważ w owym czasie górnikom dobrze się powodziło, dobrze zarabiali, więc stać go było na to, żeby sobie wybudować czy kupić domek, tego ja już nie wiem. W każdym razie mieszkali w domu i dobrze się im powodziło i byli szczęśliwym małżeństwem. I oto jednego dnia otrzymują list od brata żony, czyli szwagra, gospodarza głowy domu. Informuje o nich, iż będzie w delegacji gdzieś tutaj w tych terenach i że chciałby się u nich zatrzymać, chciałby ich odwiedzić. Oczywiście ucieszyli się, bo on gdzieś mieszkał w Szczecinie. W związku z tym, gdy przyjechał, odebrano go na dworcu i spędzali razem czas. I nadszedł dzień już odjazdu, gdy miał odjeżdżać. Ale ponieważ pociąg był gdzieś o godzinie 24 czy po 24, długi mieli wieczór przed sobą, siedzieli, pili kawę, herbatę, rozmawiali o tym i owym. No i w końcu się tematy rozmowy wyczerpały. I wtedy ten człowiek powiada: no, nie mamy już o czym rozmawiać, czy mogę wam coś pokazać? No, nie czekając nawet na zgodę, powiedział do swojej siostry: przynieś tu biały obrus i przynieś tu talerz. I ona poszła, przyniosła obrus, przyniosła talerz, on ten talerz położył na ten obrus na stół i coś tam zaczął mamrotać, coś tam zaczął mówić i nagle ten talerz zaczął na tym stole podskakiwać. No, śmiali się z tego, zabawa na wieczór, uciecha, talerz skacze po stole. Ale on mówi, a ja wam jeszcze coś więcej pokażę. No, zachęceni tym o to, co przed chwilą się wydarzyło, wyrazili zgodę. I wtedy on znowu coś tam zaczął mamrotać, coś tam zaczął mówić, jakieś niezrozumiałe słowo wymawiać i wtedy cały stół zaczął podskakiwać wraz z tym talerzem. I zaczął ten stół podskakiwać po całym pokoju. A więc jak gdyby tańczył stół w tym pokoju. No, wzięli to za żart, wzięli to za jakąś tam sztuczkę i nie przywiązywali żadnej wagi do tego. Nadeszła pora odjazdu, mąż zapalił samochód, żeby odwieźć gościa i pojechali. A ponieważ pociąg się trochę opóźnił, więc ona pozostała sama w domu. Pozostała sama w domu, pozbierała szklanki, talerze po kolacji i zaczęła tam w kuchni myć. I gdy tak myła te talerze, myła te szklanki, nagle odniosła wrażenie, że tak jakby w pokoju była jakaś osoba, w tym pokoju, w którym przed chwilą oni byli. Odwróciła się i patrzy, że na tym zauważyła, że na tym fotelu, na którym siedział jej brat, siedzi jakiś małpiszon, jakiś potwór z wybałuszonymi oczami i patrzy na nią takim przeszywającym wzrokiem. Przeraziła się do tego stopnia, że krzyknęła. I gdy krzyknęła, ta postać znikła. I w związku z tym pomyślała, ach, pewnie jestem zmęczona, pewnie jestem, mam już przewidzenia i w związku z tym zajęła się znowu myciem naczyń. Ale czuje, że jednak nie. Odwraca się więc i widzi, że ta postać już jest w kuchni, już jest w drzwiach kuchni. I znowu patrzy krwistymi oczami na nią, wybałuszonymi, kudłata postać krzyknęła, przerażona. I znowu ta postać znikła i jeszcze raz pomyślała, nie, to tylko przewidzenie. I znowu myje, ale czuje, że to już się ociera teraz o jej nogi. Odwróciła się, a to jak kot czasem się łasi i ociera się o nogi, tak ta postać zaczęła się ocierać o jej nogi. Raz jeszcze więc krzyknęła, i to znikło. I na ten moment nadjechał mąż. Ona już była cała rozdygotana. Już była wyprowadzona z równowagi. Opowiedziała to mężowi. Mąż mówi, kochanie, jesteś zmęczona, miałaś ciężki dzień i tak dalej. Połóż się, to wszystko minie, ponieważ jesteś zmęczona. Wrócisz do... Odpoczniesz, to wszystko minie. To ci się tylko tak wydawało. I położyli się. Ona to przyjęła za możliwe, więc w związku z tym się położyli. I gdy już zasypiali, nagle usłyszeli w łazience niesamowity rumor. Mąż się zerwał, zapalił światło, wybiega. A tu dziwna rzecz. Lampa, która wisiała na środku, spadła do wanny, która stała pod ścianą i nie stłukła się. Klosz, który spadł, nie stłukł się. I wyobraźcie sobie, że od tego momentu w tym domu zaczęły się dziać takie dziwne zjawiska, że oni postanowili ten dom sprzedać. Postanowili ten dom sprzedać i wyjechać na drugi koniec Polski. Niezależnie od tego, że miał dobrą pracę, że mieli luksusowy dom, sprzedali ten dom. On zrezygnował z pracy, wyprowadzili się daleko, daleko na północ, na Warmii i Mazury, aż do Szczytna. Wyprowadzili się do Szczytna. Kupili sobie mieszkanie w bloku, bo już nie chcieli mieszkać sami, chcieli mieć sąsiadów wokół. Sądzili, że w ten sposób będą się czuli bezpieczni. Ale to były tylko ich myśli, to były tylko ich marzenia, bo okazuje się, że to wszystko poszło razem z nimi. To wszystko przewędrowało razem z nimi do Szczytna. I wyobraźcie sobie, że doszło do takiego momentu, że żona jego, ponieważ częściej pozostawała sama, on pracował, żona jego załamała się psychicznie, załamała się nerwowo. I gdy ją odwożono, gdy ją odwoził do zakładu dla ludzi psychicznie załamanych, gdy ją zawiózł, lekarz, który ją przyjmował, mówi, no sytuacja, stan beznadziejny. My nie potrafimy stwierdzić, co jest przyczyną, ale sytuacja jest trudna. I on po zawiezieniu jej do domu, do tego zakładu, gdy wracał, był tak wewnętrznie zdesperowany, załamany, że postanowił popełnić samobójstwo. Idąc przez miasto, przez Szczytno, wiedział, że tam w pobliżu, tam w tym miejscu jest taki niewielki park i postanowił pójść i w tym parku się powiesić. I gdy tak szedł z tą decyzją, że się powiesi, nagle stanął przed jakimś budynkiem. I jak mi potem opowiadał, mówi, tyle razy ja przez ten park przechodziłem i nigdy tego budynku nie zauważyłem. A tu nagle stanąłem przed jakimś budynkiem. I nagle przeczytałem, że tablicę, która tam była na tym budynku. Zbór w Szczytnie. Mówi, tyle lat tutaj mieszkam i nigdy nie słyszałem, żeby jakiś tu zbór był. Co to za zbór? I gdy tak patrzył na tę tablicę i stał przed tym budynkiem, nagle wyszedł z tego budynku pewien starszy człowiek. Znałem dobrze tego brata, bo już jest w wieczności. I usłyszałem, panie, czemu się pan tak przygląda? Mówi, bo ja tyle razy tu chodziłem i nigdy tego budynku nie widziałem. O, mówi, tu się odbywają nabożeństwa. Dzisiaj akurat za godzinę ma się tu odbyć nabożeństwo. Środowe nabożeństwo. Jeśli pan ma życzenie, może pan zostać. I mówi, sam nie wiem, jak to się stało, że się zdecydowałem. Rozmawialiśmy przez tę godzinę i o godzinie 18 rozpoczęło się nabożeństwo. I podczas nabożeństwa mówi, Bóg mnie dotknął i ja oddałem swoje życie Jezusowi. Wyjawiłem swój problem zborowi, wyznałem ten grzech, wyjawiłem swój problem zborowi i zbór się za mną modlił. Zbór się modlił za mną, zbór się modlił także za moją żoną. I choć lekarze mówili, że to jest sytuacja beznadziejna, to jednakże po dwóch tygodniach moja żona wróciła do domu. I gdy byłem na ewangelizacji w Szczytnie, zaprosił mnie do siebie na obiad i mówi, bracie, w tym domu, w tym mieszkaniu jeszcze paręnaście miesięcy temu działy się rzeczy dziwne. Zaprosił mnie także po to, żebym się jeszcze ja pomodlił za jego domem, za jego żoną, za nim. I w taką właśnie historię mi opowiedział. A więc chcę przestrzec, że to nie są żarty. To w naszych oczach może wyglądać jako żart. To my możemy traktować w kategorii żartów. Ale diabeł nie żartuje. Diabeł nie żartuje. I stąd każda osoba, która kiedykolwiek miała do czynienia z tego rodzaju rzeczami, praktykami, to nie wystarcza w moim przekonaniu takie tylko ogólnikowe wyznanie przed Bogiem. O Boże, przebacz mnie, ja zgrzeszyłem. Bo widzicie, to nie wystarcza. Bóg przebacza, ale diabeł nie zapomina. Bóg zapomina, ale diabeł nie zapomina. I diabeł idzie w ślad, w krok, krok, w ślad, ślad za takim człowiekiem. I gdy życie tego człowieka schyla się już ku grobowi, gdy już zaczyna tracić panowanie nad sobą, jak gdyby hamulce popuszczają, albo coś w tym rodzaju, to wtedy następuje atak. Prędzej czy później nastąpi atak. Dlatego w moim przekonaniu, dlatego że to nie jest jakiś taki zwykły grzech. Ja co prawda nie wierzę w sortowanie grzechów tak, jak to czyni Kościół rzymskokatolicki, ciężkie i lekkie grzechy, ale jest jednak jakieś stopniowanie grzechów. No bo przecież chyba co byłoby niesprawiedliwe, a Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym, gdyby zwykły złodziejaszek był tak samo potraktowany jak Hitler albo Stalin. Mordercy milionów ludzi, prawda? A dlatego Pan Jezus powiedział, cięższy sąd poniesie. A więc są jakieś stopniowanie kar. Bo różne też są sorty grzechu. I być może ten złodziejaszek, który ukradł gdzieś tam jabłko albo ukradł 10 złotych, to może to wystarczy, Panie, przebacz mi mój grzech. Ale jeżeli ktoś wszedł w kontakt z duchami demonicznymi, zawarł z nimi przyjaźń albo uzależnił się od nich w tym sensie, że świadczyły mu one usługi w takiej lub innej formie, to, jak powiedziałem, to wymaga chyba czegoś więcej. To wymaga wyznania indywidualnego. To wymaga chyba wyznania otwartego i jednocześnie odcięcie się od tamtych praktyk, jednocześnie zerwania z tamtymi praktykami. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, będąc wierzącym, ciągle rozkładał karty i co tam dzisiaj nam horoskopy przyniosą, albo co nam gwiazdy dzisiaj powiedzą. Jeśli ktoś tak postępuje, to kochany, ty nie wiesz, co to znaczy być wierzącym człowiekiem, to ciągle masz społeczność z demonami, jeśli się tymi tego rodzaju praktykami ktokolwiek zajmuje. Wierzący człowiek brzydzi się tymi rzeczami, ponieważ to jest obrzydliwością w oczach Boga. I w związku z tym, jeśli się nawróciliśmy, ale mamy za sobą tego rodzaju doświadczenia, to wymaga odrębnego uregulowania. To wymaga wyznania jako grzech, to wymaga jednocześnie wyraźnego stwierdzenia: diable, ja nie chcę mieć z tymi praktykami już nigdy więcej do czynienia. Brzydzę się tym, co zrobiłem, brzydzę się tym, co robiłem. Panie, przebacz mi, oczyś mnie z tego. A więc to nie jest takie od sobie łatwe. I w związku z tym, bracia i siostry, apeluję, żebyście przemyśleli, czy kiedykolwiek w waszym życiu nie miały miejsca tego rodzaju praktyki. Ja się muszę przyznać, że w naiwności swojej, gdy byłem jeszcze nienawrócony, miałem lat 19 czy 20, 19, gdy miałem lat 19 i ubiegałem się o szlify oficerskie, bo chciałem być oficerem, chciałem być wojskowym, po maturze zapisałem się do oficerskiej szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie. Może wiecie o tym, że była tam taka szkoła. Pojechałem na egzaminy, oczywiście je zdałem i wtedy trochę nam szumiało w głowie tym wszystkim, którzyśmy egzaminy zdali. Wyszliśmy na miasto zadowoleni, że egzaminy zdaliśmy i tak dalej. Powiadam, to się działo wszystko jeszcze, gdy byłem w świecie. I oto gromada cyganek. Powróżyć, panie, powróżyć, panie. No dlaczegoż by nie powróżyć? I dałem jej swoją rękę i ona mi mówi: panie, pan nie będzie oficerem. Mówię: ty durna kobieto, przecież zdałem egzamin. Panie, pan nie będzie oficerem. Powiedziała mi prawdę. Mówię wam, że powiedziałem prawdę, bo ja ani jednego dnia nie byłem wojskowym, a co dopiero oficerem. Moja rola się skończyła na zdaniu egzaminu. Powiedziała mi prawdę. Skąd ona tę prawdę wiedziała? Kto jej tę prawdę objawił? No oczywiście, wiadomo kto. Ale potem, gdy się nawróciłem i gdy ta prawda, że są to kontakty z duchami demonicznymi, do mnie dotarła, padłem na swoje kolana i powiedziałem: panie, moje ręce mają należeć do ciebie. Moje ręce należą do ciebie. I odciąłem się od tego zdarzenia. Wyznałem to jako grzech, przeprosiłem Boga, przeprosiłem Go za to, co uczyniłem. Choć uczyniłem to w starym świecie, w starym życiu. Ale ja wiem, że to jakby chciało iść za mną. Tak więc, kochani, mówimy o okultyzmie, ale drugim sposobem sprowokowania, opętania czy zawładnięcia przez demony jest bałwochwalstwo. Jest bałwochwalstwo. Co to jest bałwochwalstwo? Bałwochwalstwo jest to kłanianie się, oddawanie czci różnego rodzaju bóstwom. A więc oddawanie czci różnego rodzaju bóstwom. Tym Bogiem może być człowiek, jakiś szaman, jakiś zwodziciel, którego ubóstwiamy, tym bóstwem może być jakiś posąg, może być święta krowa, może być cokolwiek innego. Może być cokolwiek innego. A więc coś, co zajmuje miejsce Boga w naszym życiu. A więc bałwochwalstwo. Tak naprawdę kłaniając się i ofiarowując naszą cześć bóstwom, ludzie kłaniają się nie martwym posągom, nie żywym istotom, ale zaraz wam pokażę, że w istocie kłaniają się znowu demonom. Bałwochwalstwo, a więc kłanianie się nie Bogu żywemu i nie Bogu oddawanie czci, jest kłanianiem się demonom. Oddawaniem czci demonom, które oczywiście nie stoją, nie stają jawnie, nie objawiają się jawnie, ale kryją się za tymi bóstwami. Kryją się za tymi posągami, ideami, kryją się za tymi ludźmi, których ubóstwiamy. I popatrzcie na miejsca Bożego Słowa. Tym razem zacznijmy od Nowego Testamentu. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, 15 i 20. Cóż wtedy chcę powiedzieć? Czy to, że mięso składane w ofierze bałwanom jest czymś więcej niż mięsem? Albo że Bożek jest czymś więcej niż bałwanem? A więc bałwochwalstwo? Nie, powiada Paweł. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, składają demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. O czym tu Paweł mówi? O ofiarach składanych bałwanom, bóstwom, bożkom. W języku hebrajskim bożek to zjawa, złudzenie, idol. No, dla niektórych bożkiem jest jakiś muzyk. Dla kogoś jeszcze jakiś sportowiec. Małyszomania na przykład. Przepraszam wszystkich małyszów, jeśli to są. Ale to tak bardzo łatwo, że spowodować, by człowiek stał się bóstwem. Był ubóstwiany. Ja go ubóstwiam. Ja ją ubóstwiam. Prawda? A więc Paweł powiada, że ofiary, hołd oddawany tym bóstwom w takiej czy innej formie, to w rzeczy samej jest ofiarowanie komu? Nie tym bóstwom. No cóż, taki martwy posąg. To jest ofiarowanie demonom, które stoją za tymi bóstwami. Popatrzmy na psalm teraz w kolejności. Psalm 106. Spójrzmy na psalm 106. Spójrzmy na psalm 106, wiersz 34 i wiersz do wiersza 37. Od 34 do 37. Albo 36 tylko ze względu na czas. Oddawali cześć ich bałwanom, Izraelici, dlatego nie czytałem tu wyżej, które stały się dla nich pułapką, ofiarowali demonom. Czy widzicie? Oddawali cześć ich bałwanom, a dalej psalmista stwierdza, że w ten sposób ofiarowali demonom. Demonom, które stały za tymi bóstwami, za tymi bóstwami. I jeszcze jedno miejsce Bożego Słowa, 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, wiersz 17. 5 Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, wiersz 17. 32 rozdział, wiersz 17. Składali ofiary demonom, które nie są bogami. Bogom, których ojcowie wasi nie znali, nowym, które niedawno się pojawiły. O co tu chodzi? Chodzi o bałwochwalstwo. Ale w rzeczy samej chodzi o ofiarowanie komu? Demonom. Więc bałwochwalstwo, składanie, czczenie kogoś, jak czci się bóstwo, coś, no otwiera nas na demony, ponieważ za tym, co się czci, stoją demony. I otwiera nas to na demony. Dlatego wielu tak zwanych bałwochwalców to są absolutnie ludzie pozbawieni jakiejkolwiek tolerancji. Gotowi byliby spalić na stosie. Gotowi byliby palić na stosie każdego innego, każdego kogo i kto potrafi, kto gotów jest inaczej myśleć i wierzyć niż oni. To już jest bardzo niebezpieczny stan. Jeśli się nie kłaniasz temu bóstwu, na przykład Mahometowi, to święta wojna. To zniszczyć, spalić, rozbić i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No bo to jest demoniczne opanowanie. Demon nie chce pozwolić, żeby komukolwiek innemu była oddawana cześć i chwała niż powiedzmy temu bóstwu pogańskiemu, czy temu bóstwu, któremu się ludzie kłali. Jeśli widzi zagrożenie, że możemy poprzez Ewangelię tych ludzi odciągnąć od niego, no to wtedy woli nas nawet uśmiercić, to wtedy gotów jest nawet nas uśmiercić. Dlatego nie dziwcie się, że ci ludzie są gotowi mordować, palić, zabijać, no bo demony, które stoją za tymi ludźmi, są zagrożone. I wreszcie ostatnim sprowokowanym, i na tym już skończę dzisiaj, ostatnim sprowokowanym czynem są czyny niemoralne. Są czyny niemoralne, a więc ostatnia prowokacja powodująca, że człowiek może zostać opanowany przez demona, to są czyny niemoralne. To jest na przykład homoseksualizm. To jest na przykład homoseksualizm. Kiedyś, jak skończę ten temat, być może przejdziemy do tak zwanej etyki chrześcijańskiej i będziemy mówić na temat homoseksualizmu, będziemy mówić na temat rozwodów, będziemy mówić na temat podporządkowania się władzy, będziemy mówić na te tematy i zobaczycie, że homoseksualizm, podobnie jak i lesbijstwo, to są praktyki rodem z piekła. A niestety żyjemy w takim czasie, że coraz więcej państw uznaje te praktyki za normalne. Nawet jest niebezpiecznie powiedzieć cokolwiek przeciwko homoseksualistom albo przeciwko praktykującym lesbijstwo. Ja pamiętam przed laty, to już jest co najmniej 25 lat temu, napisałem w chrześcijaninie coś przeciwko homoseksualistom. Dostałem taki list, który mnie odsyłał do piekła za to, że śmiałem poruszyć homoseksualistów. To okazuje się, że stały czytelnik chrześcijanina napisał. Śmieszne, ale prawdziwe. No w każdym razie rodem z piekła. Słyszałem stosunkowo niedawno, że Czesi już się zastanawiają nad ustawą legalizującą homoseksualizm, a więc pozwalającą na związek homoseksualny. Ja się zastanawiam, dlaczego Bóg nie stworzył na przykład Adama i Adasia, żeby byli razem. Tylko stworzył Adama i Ewę. Albo dlaczego nie stworzył Ewę i Ewunię, żeby były razem. Gdyby to naturalny związek, to w homoseksualnym małżeństwie rodziłyby się dzieci. A póki co się nie rodzą. Oni chcą wychowywać dzieci. Ja chciałem im powiedzieć, to sobie urodźcie. Najpierw niech się urodzą w waszym małżeństwie dzieci homoseksualnym, a potem sobie będziecie je wychowywać. A nie tak heteroseksualne małżeństwa rodzą, a wy homoseksualiści chcecie wychowywać. Niektórzy mi mówią, bracie, to jest choroba. Ja mówię, to nie jest choroba, to jest demon. Bo ja nigdzie nie spotykam w Biblii współczucia Boga dla homoseksualistów. Owszem, spotykam współczucie i litość Boga do ludzi chorych. Jezus 70% swego czasu poświęcał ludziom chorym. Ale homoseksualizm był od samego początku przez Boga napiętnowany. Niech mi nikt nie mówi, że to jest choroba i że człowiek, który ma ciągotki homoseksualne, to człowiek, za którym trzeba modlić, żeby był uzdrowiony. Ten człowiek musi być wyzwolony, uwolniony, a nie uzdrowiony. To jest nie choroba, która powoduje współczucie, ale coś przeklętego, co musi być z tego człowieka rugowane, usunięte, wypędzone. Podobnie lesbijstwo, cudzołóstwo, przeteczeństwo może doprowadzić do demonicznego opanowania. Może doprowadzić do demonicznego opanowania. Te orgie seksualne, które się odbywają w różnych miejscach, to wyuzdanie seksualne prowadzi do demonicznego opanowania. Ja znam przypadek, w którym ojciec, ale o tym będę mówił następnym razem, ojciec był tak zwanym babiarzem. Był tak zwanym babiarzem, a więc zniewolony przez pożądliwości seksualne. Każdą okazję wykorzystywał. I doszło do tego, że został przez ducha nieczystości opanowany. Przez demona nieczystości opanowany. To miało fatalne skutki w całej jego rodzinie. O tym powiem na przyszły raz. A chcę powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, iż duch nieczystości seksualnej jest najtrudniejszym do wypędzenia duchem. Najtrudniejszym do wypędzenia. I dziwne jest to, że jeśli demony zamieszkują gremialnie, jeśli zamieszkują gromadnie, to sytuacja bardzo często u tych ludzi jest taka, że gdy trzeba stawiać opór, to zawsze jest pierwszy duch pożądliwości. Ale gdy już dochodzi do tego, że te duchy są świadome, że muszą wyjść, to on schodzi niżej i te lżejsze wychodzą, a on pozostaje. I czasem, o tym będziemy mówić później, czasem jest tak, że te duchy wyjdą i my mamy wrażenie, że ten człowiek już jest wolny, ale okazuje się, że ten najgorszy pozostał. Ten demon właśnie pożądliwości, on w zależności od sytuacji, albo staje na czele i powiedzmy kłóci się z egzorcystą, z tym, który wypędza demony i udowadnia, że nie wyjdą, albo też jeśli już widzi, że nie ma wyjścia, ucieka na sam dół, żeby inne wyszły najpierw, a on sobie zaczajony pozostaje. Jest to najtrudniejszy do wypędzenia demon. Demon pożądliwości seksualnej. Demon pożądliwości seksualnej. I niekiedy z ludźmi, którzy są przez tego demona opanowani, zniewoleni, trzeba stoczyć z tym demonem bardzo ostry, długi bój, żeby ten demon wyszedł. A więc to są te drogi sprowokowane. Okultyzm, bałwochwalstwo i rozwiązłość moralna. Te trzy drogi prowadzą wprost do zapraszania. To jest zapraszanie demonów do zamieszkania w człowieku. Na przyszły raz będziemy mówić o przyczynach niesprowokowanych. Niestety są i takie, kiedy człowiek nic nie jest winien, a staje się mieszkaniem demona. I o tych drogach przyszłym razem będziemy mówić. Dzisiaj może czasu też nie ma za wiele, ale jeśli by ktoś z was uprzytomnił sobie, że chciałby poprosić o modlitwę, albo gotów byłby się modlić. Ja wiem, że są to rzeczy wstydliwe, że są to rzeczy, których nie bardzo jesteśmy jako ludzie ze względu na honor nasz, na naszą ambicję, ze względu na także nie na narażanie się na cudze jakieś tam posądy, języki, że tak powiem w cudzysłowie. No, chcemy to raczej mieć między nami a Bogiem. Ale widzicie, czasem to nie skutkuje. Nie zawsze to skutkuje. Czasem potrzebna jest także modlitwa zboru, potrzebna jest modlitwa braci, ludzi, którzy by nam pomogli. W związku z tym, jeśli ktokolwiek z nas dzisiaj, będąc na tym miejscu, chciałby o taką modlitwę poprosić i powiedzieć tak, nieświadomie albo świadomie, wszedłem kiedyś w kontakt z okultyzmem, takim, takim lub takim. Tak, mam takiego bałwanka w moim życiu. To nawet nie chciałbym wymieniać, co to może znaczyć, co to może być. Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, ale chyba wam mówiłem o Buddach, które te posągi były przewiezione gdzieś z Indii, stały w domu. Mówiłem o tym, prawda? Nie? To gdzie ja to mówiłem w takim razie? No. W każdym razie może masz jakiegoś takiego bożka, bez którego nie wyobrażasz sobie swojego życia, który stoi między tobą a Bogiem. I może nawet nieświadoma jesteś, że wiele komplikacji w twoim życiu bierze się właśnie stąd, że ten bożek gdzieś tam jest, że to coś, ten ktoś gdzieś tam jest. No albo ten trzeci powód. Będziemy się modlić.